Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o kampanii samorządowej, o tym, co słychać na ulicach polskich miast i miasteczek, o tym, czego oczekują samorządowcy i jaki będzie przebieg tej kampanii, która toczy się w marcu tego roku. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, PSL Trzecia Droga. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Właśnie, tak jak mówiłem we wstępie, gdy pan prowadzi swoją kampanię samorządową, gdy pan kandydując na prezydenta Ciechanowa, co pan słyszy na ulicach polskich, na ulicach właśnie Ciechanowa, o czym mówią mieszkańcy, jakie są tematy, czym się martwią, o co pana pytają?
Sprawy są nieco inne, które są poruszane w mediach centralnych. Sprawy, które lokalnie są ważne, to drogi i mieszkania. Te obszary, które wymagają aktywności samorządu, ale jednocześnie bez współpracy z państwem oczekiwania mieszkańców jest ciężko spełnić. W obu przypadkach chodzi o pieniądze. Te inwestycje są dużo droższe niż jeszcze 2-3 lata temu, a dochody samorządów zatrzymały się w miejscu bądź rosną niewspółmiernie do sytuacji gospodarczej, co zawdzięczamy zmianom podatkowym wprowadzonym przez poprzedni rząd. Mam takie wrażenie trochę dwóch światów, że w kampanii samorządowej z mieszkańcami rozmawiamy o zupełnie innych sprawach niż te kwestie, które są poruszane przez główne media w debacie publicznej.
A też czy ma pan poczucie, że mieszkańcy Pana miasta, ale też innych miast, być może gdy pan rozmawia z samorządowcami z innych miast, są zadowoleni po tej 6-letniej kadencji samorządu?
Blisko 6-letniej, 5,5-letniej tak naprawdę. Wcześniej kadencja samorządu trwała 4 lata, ona została przedłużona ustawowo już na stałe o rok, a potem jeszcze w wyniku kolizji z wyborami parlamentarnymi przedłużona jednorazowo o pół roku, stąd rzeczywiście najdłuższa w historii polskiego samorządu kadencja. To, że mieszkańcy są zadowoleni, bądź raczej zadowoleni ze swoich władz lokalnych, no najlepiej pokazują badania opinii publicznej. W ostatnich latach tych inwestycji, realizacji na rzecz naszych mieszkańców no było sporo. To były środki unijne, to były te środki państwowe, to były fundusze własne samorządu, więc widać było, że proces inwestycyjny jednak postępuje mimo obiektywnych trudności.
Właśnie, sam pan wywołał ten temat, środki unijne, na ile one są dla pana, w pana kampanii w Ciechanowie też ważne, jeśli chodzi zwłaszcza o Krajowy Plan Odbudowy, którym tak bardzo chwali się premier Donald Tusk.
KPO tak naprawdę będzie miało znaczenie, kiedy ludzie zobaczą jego efekty, czyli konkretne inwestycje. W Ciechanowie jesteśmy bardzo blisko tego celu, bo już wiosną zaczynamy budowę drugiego miejskiego żłobka i będzie on dofinansowany środkami właśnie z KPO. Jako członek Komitetu Monitorującego KPO mogę zdradzić, że za kilka dni rząd będzie miał bardzo dobrą informację dla samorządów, które chcą budować żłobki, bo właśnie z KPO zostaną te fundusze zwiększone około 50% na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W przypadku Ciechanowa mamy obecnie dofinansowanie ponad 3 miliony złotych i ono ma wzrosnąć do 5 milionów złotych, natomiast cała wartość inwestycji w budowę nowoczesnego żłobka dla setki najmłodszych to jest 15 milionów złotych. Ja osobiście zabiegałem od kilkunastu miesięcy o zwiększenie tych pieniędzy. Udało się to dopiero teraz i jestem wdzięczny Ministerstwu Rodziny za tego rodzaju decyzje, które za chwilę będą ogłaszane.
Czyli ta kampania samorządowa jednak jest związana z środkami unijnymi, że to, o czym pan mówi, będzie przecież wybory są 7 kwietnia, druga tura 21 kwietnia, że to, o czym pan mówi, no pan będzie mógł też o tym powiedzieć w trakcie kampanii, tak?
Podejrzewam, że większe znaczenie dla samorządów ma jednak polityka spójności. ponieważ to w ramach tych komponentów, tych funduszy europejskich od 2004 roku, od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, mamy 20 lat, okrągłe 20 lat w tym roku, to tu zaszło najwięcej zmian w Polsce lokalnej, w naszych gminach i miastach. I teraz podobne są nadzieje co do tej nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Te fundusze dopiero teraz zostały też uruchomione przez Komisję Europejską, bo nie spełnialiśmy dotychczas tak zwanych kryteriów horyzontalnych. Natomiast po ostatniej decyzji Komisji Europejskiej nie tylko KPO zostało odblokowane, ale także te fundusze z polityki spójności. I tutaj są znacznie większe możliwości partycypowania w tych środkach samorządów. Niestety w przypadku KPO znaczna część pieniędzy dla samorządów jest w tej części pożyczkowej. I to już w ten sposób KPO zaplanował, wymyślił poprzedni rząd i na razie gdyby nie widzimy tej perspektywy, tego światełka w tunelu, że nowy rząd miałby to zmienić, a jeśli tak pozostanie, czyli samorządy miałyby w ramach KPO czerpać z pożyczek, no to niewiele samorządów będzie tym po prostu zainteresowanych.
To jest ciekawy wątek, ale wróćmy jeszcze na chwilę do kampanii samorządowej jako takiej. A pan mówił o tych dwóch światach, a politycznie pan też odczuwa to, że jest trzecia droga, jest lewica, jest koalicja obywatelska. To jakoś się przekłada u pana i na Mazowszu, bo ciekawe jest na Mazowszu oczywiście w jednym z najważniejszych regionów politycznie też w Polsce. To się przekłada na kampanię, że są trzy bloki, które rywalizują?
Mimo że zostało zaledwie 31 dni kampanii wyborczej, to nadal rzeczywiście w mediach dominują te tematy polityki centralnej. Są nieśmiałe próby mówienia o tym, co jest ważne dla samorządu i lokalnych wspólnot, ale mam wrażenie, że ginie to w takim silniejszym przekazie o komisjach śledczych, rozliczeniach poprzedniej władzy czy zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Tak metaforycznie doceniłbym dwie jaskółki zapowiadające wiosnę dla samorządów. Pierwsza to profesjonalne, merytoryczne rozmowy ministra Domańskiego z korporacjami samorządowymi w sprawie całkowitej reformy finansowania gmin, miast, powiatów, województw, a druga to te 12 gwarancji samorządowych przedstawionych przez Trzecią Drogę w ostatni weekend na konwencji. Natomiast kiedy popatrzy się na przykład na PiS i przekaz Jarosława Kaczyńskiego, to jest tam taka próba sprowadzenia sporów krajowych na poziom lokalny. Wspomnę tu chociażby o budowie CPK. Natomiast wydaje się, że jest to taki wysiłek skazany na porażkę, bo proszę mi wierzyć, że w rozmowach z setkami mieszkańców, które prowadzę, nikt nie poruszył ze mną sprawy CPK. To z perspektywy wyborów samorządowych jest po prostu nieistotne i nie da się przeprowadzić takiej mentalnej manipulacji, aby to zmienić. Te komitety wyborcze, które rywalizują z sobą głównie do sejmiku, te polityczne komitety, tak to nazwijmy, w miastach pewnie ta rywalizacja dużych też jest odczuwalna, w części średnich. U mnie na przykład w mieście mamy do czynienia do Rady Miasta w wyborach z trzema komitetami i one są wszystkie polityczne. To jest mój komitet trzeciej drogi, to jest komitet Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Jeśli chodzi o Lewicę, o którą tutaj też pan redaktor pytał, to no z perspektywy takiej lokalnej, w mieście, w powiecie, no to lewica de facto nie istnieje. I podejrzewam, że na Mazowszu, jeśli chodzi o wyniki wyborów do sejmików, to też będą mieli bardzo ciężko, żeby partycypować w jakimkolwiek podziale mandatu.
No, lewica chyba skupi się na kampanii w Warszawie, ale wróćmy na chwilę do tego, o czym pan powiedział wcześniej, o tym po tych rozmowach z ministrem Domańskim, z korporacjami samorządowymi. Pan też jest sekretarzem Związku Miast Polskich, jednej z najważniejszych korporacji samorządowych. No i pytanie po pierwsze o harmonogram. Kiedy te zmiany dotyczące finansowania samorządów, o których też wielokrotnie przecież mówiliśmy, mają wejść w życie, czy mogą wejść w życie?
Dwa takie spotkania się dotychczas odbyły z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. I bardzo dobrze, że one są prowadzone. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na zmianę stylu. w tym dialogu z samorządami. Za poprzedniej władzy rozmów albo nie było, albo były tylko ze swoimi samorządowcami, albo to były pozorowane rozmowy. Dla przykładu wielkiej deformy pod nazwą Polski Ład nikt z samorządami nie uzgadniał. Teraz mamy partnerstwo, a w rozmowach uczestniczą przedstawiciele wszystkich korporacji. Są samorządowcy nienależący do żadnej partii, są też przedstawiciele każdej funkcjonującej na polskiej scenie formacji politycznej. W tych zmianach, które są omawiane, można je tak w skrócie opisać, że udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych, czyli PIT i CIT, byłyby odnoszone do wytwarzanego na danym terenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Czyli mówimy o uniezależnieniu dochodów samorządów od politycznych decyzji dotyczących zmian w podatkach, wprowadzania różnych ulg czy zwolnień. To jest taka obiektywizacja transferów z budżetu państwa przy sprawiedliwym algorytmie uwzględniającym potrzeby dochodowe, jak i potrzeby wydatkowe. Co do harmonogramu, chcemy, naszą intencją jest to, żeby od 1 stycznia 2025 roku, czyli od nowego roku, ten nowy system finansowania samorządów wszedł w życie. Natomiast w tych rozmowach z ministrem finansów zaznaczamy też wyraźnie, że potrzebne są także takie jednorazowe działania na ten rok, tak żeby uratować tegoroczne budżety samorządów.
A co z subwencją oświatową? To są też rozmowy o finansowaniu oświaty?
No tak, subwencja oświatowa to problem, który od lat występuje, właściwie jej niedoszacowanie. Natomiast z naszej perspektywy ta ostatnia zmiana, czyli podwyżki dla nauczycieli o około 30%, wiązała się z tym, że też ta subwencja na ten rok została dla samorządów zwiększona. Jak gdyby nie tylko w obszarze nauczycieli szkół, ale także w obszarze dotacji przedszkolnej, gdzie mamy nauczycieli wychowania przedszkolnego. I to jest zadanie własne gminy. I w poprzednich latach zawsze było tak, że jak nawet nauczyciele dostawali ze szkół podwyżki no mniejsze, rzędu kilku procent, to już dla nauczycieli przedszkolnych to samorząd musiał te pieniądze zapewnić z własnego budżetu. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z podwyższeniem dotacji przedszkolnej dla samorządów. No i de facto dzięki temu te pieniądze centralnie zostały zapewnione na te podwyżki. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach ten system będzie funkcjonował podobnie. Zależy nam na tym, żeby subwencja oświatowa co najmniej pokrywała wynagrodzenia nauczycieli.
A pojawia się kwestia kwoty wolnej, bo to był jeden ze 100 konkretów rządów zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej, kwota wolna 60 tysięcy, no ale to też się wiąże z pewnym ciosem dla budżetów samorządów, czy to w tych rozmowach z ministrem Domańskim jest?
Nie da się ukryć, że tego rodzaju rozwiązanie, gdyby zostało wprowadzone już teraz, to bardzo mocno obciążyłoby samorządy, doprowadziłoby nawet do takiej sytuacji, że znaczna część gmin w Polsce w ogóle nie otrzymywałaby udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc podatki lokalnie z tego podatku dochodowego w ogóle nie trafiałyby do budżetów części gmin. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą i rozmawiamy z ministrem Domańskim, czyli reforma finansowania wszystkich samorządów, jej wprowadzenie w takim schemacie, jakie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, doprowadziłoby do tego, że wprowadzenie kwoty wolnej na 60 tysięcy, na 90 czy na wyżej w ogóle nie miałoby znaczenia dla dochodów samorządów, bo one byłyby liczone od takiego ogólnego dochodu mieszkańców osiąganego w danej gminie, w danym mieście. Więc jeśli jakiś rząd w przyszłości bądź teraz wprowadziłby dodatkowe ulgi, zwolnienia, to nie miałoby to wpływu na wysokość dochodów osiąganych przez samorządy. Więc ta nowa reforma finansowania byłaby odporna, tak mogę to nazwać, na tego rodzaju jakieś, powiedziałbym, wyborcze gesty czy prezenty polityczne dla społeczeństwa.
Jest kilka, jeszcze bardzo wiele wątków oczywiście, ale jedna rzecz. Ta reforma, o której pan mówi, o której pan i koledzy, koleżanki z samorządu, ze Związku Miast Polskich, innych korporacji rozmawiają z ministrem Domańskim, to jest kwestia jednej ustawy, czy to jest kwestia wielu ustaw?
Podejrzewam, że to jest kwestia oczywiście kilku ustaw, natomiast główną ustawą, która będzie wprowadzała te rozwiązania, jest ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast będzie też konieczność zmian w innych ustawach bez wątpienia.
Rozmawialiśmy przed wyborami o tym też, że samorządowcy, Związek Miast Polskich nie tylko oczekują zmiany też filozofii, jeśli chodzi o tworzenie prawa, że w skrócie mówiąc, nic o nas bez nas, nic o samorządzie bez samorządu. Ma pan takie poczucie, że nowy rząd, nowa koalicja poprzez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, ale nie tylko, to wprowadzi w życie?
Myślę, że mogę tu pochwalić, że nawet jest to już wprowadzane w życie, bo to pokazuje ten sposób nawet dyskusji o nowej reformie finansowania samorządów, że jesteśmy traktowani partnersko i przed ogłoszeniem jakichkolwiek zmian one są konsultowane, wypracowywane przez ekspertów. Oby tak dalej. Na pewno jest tutaj jeszcze wiele do naprawienia, natomiast na ten moment wygląda to obiecująco, jeśli chodzi o taki styl wprowadzania rozwiązań w sposób, który nie budzi kontrowersji tego środowiska samorządowego.
Natomiast pytanie o kwestie ustrojowe, czy gdzieś na horyzoncie, może w kuluarach, są też rozmowy o zmianach ustrojowych, jeśli chodzi o samorząd, bo na przykład o współpracy między gminami, między jednostkami samorządu terytorialnego. Wiele osób, z którymi ja rozmawiam, z środowiska samorządowego zwraca uwagę, że samorządy mogłyby lepiej współpracować w wielu kwestiach. Pan też oczywiście jako samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem to doskonale wie, ale no, czasami brakuje pewnych instrumentów. To gdzieś i to musi prowadzić też nowe potencjalne hipotetyczne ustawy. To gdzieś na horyzoncie jest.
Myślę, że to będzie taki drugi krok w tych naszych relacjach. Na początek trzeba unormować, ustabilizować dochody. Potem będziemy też pewnie rozmawiać o takich kwestiach dalej idących, związanych być może nawet z reformą o charakterze administracyjnym, z analizą, czy aby ten podział administracyjny państwa na gminy jest właściwy, czy funkcjonowanie części tak zwanych gmin obwarzankowych jest zasadne. Co dalej z kategoryzacją dróg w naszym kraju? Czy na przykład jest sens, aby w danej gminie, mieście było aż 4 zarządców czy 5 zarządców dróg, z których korzystają mieszkańcy? Tych wyzwań jest naprawdę bardzo dużo, ale zostawiłbym sobie je na taki etap drugi dialogu i współpracy z rządem, bo na dzisiaj najważniejsza jest kwestia ustabilizowania dochodów, tak żeby one były przewidywalne i żeby nikt nas nie zaskakiwał.
Ale na koniec tak podsumuję naszą rozmowę, jeśli mogę tak zrobić, że mam poczucie, że pan jest optymistą, jeśli chodzi o wszystkie te sprawy, że jednak nastąpiła fundamentalna zmiana podejścia.
Tak to odbieramy i da się to usłyszeć w środowisku samorządowym, że jest ta przyszłość potencjalnie lepsza dla samorządów, natomiast zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Wiemy, że teraz mamy czas specyficzny, bo jest kampania samorządowa, za chwilę będzie kampania europejska i też w ramach tego można wiele obiecać i zadeklarować. Natomiast Na pewno będziemy pilnować tego, żeby te rozwiązania były wdrożone i żeby te deklaracje, które padły, zostały wcielone w życie.
O tym, jak to będzie wyglądało w przyszłości, będziemy oczywiście jeszcze wielokrotnie rozmawiać i w Rzecz o Polityce, i na łamach życia regionu dodatku samorządowego Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński z PSL Trzeciej Drogi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.